Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja Państwa serdecznie witam w kolejnym naszym spotkaniu z bardzo ciekawym jeleniogórzaninem. Dzisiaj gościem naszym jest pan Ryszard Dzięciołowski, który właściwie swoje korzenie wywodzi od samej Jeleniej Góry, więc jest jak gdyby z urodzenia i z zamieszkania, i z życia, i aktywności mieszkańcem naszego pięknego miasta. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak to się stało, że rodzice przyjechali tutaj do Jeleniej Góry? Skąd się to wzięło? Bo już nie będziemy pytali, skąd się to wzięło, że pan się tutaj urodził, bo mniej więcej się tego domyślamy.
Losy powojenne. Mama przyjechała w odwiedziny do ojca, który tutaj był kierownikiem stacji benzynowej. Róg 1 maja i Wojska Polskiego, jeśli pamiętają starsi jeleniogórzanie, była taka stacja benzynowa. A ojciec przyjechał z siostrą z kolei z Podlasia, też w celu poprawy sobie bytu, bo tam bieda straszna. I tutaj się poznali. I mama przyjechała do Jeleniej Góry i mówi, że zobaczyła to miasto, te góry, to miejsce z Krakowa i zakochała się tak, mówię, że już stąd nie wyjeżdża. No i pobrali się, no i mam siostrę i ja jestem, także jeleniogórzanie, ale te losy są takie jak w większości tutaj ludzi na Dolnym Śląsku. Tu jest taki miks, ludzie z całej Polski, ale też z zagranicy. Także mamy tutaj trochę takiej Europy już wówczas. To była trochę taka Europa, bo ludzie byli zewsząd. I Niemcy, i mamy tą bliskość Czechów. Także ja się tutaj czuję trochę od początku już, jak sobie to uświadomiłem, trochę Europejczykiem. Oprócz tego, że jestem oczywiście Polakiem.
To jest, przypominam Państwu, 66. rok funkcjonowania w Jeleniej Górze pana Ryszarda Dzięciołowskiego, o którym za chwileczkę będzie dalej. Ja pamiętam, panie Ryszardzie, pańskiego ojca, który zawsze był zbliżony do branży samochodowej. Pamiętam, że pracował również w TOS-ie, pamiętam, że pracował chyba w PKS-ie, aż wreszcie u zbiegu ulic obecnego Jana Pawła II i Paderewskiego założył mały warsztat mechaniczny. Ja już wtedy byłem samochodziarzem i posiadaczem samochodu Fiat 125P i dosyć często do tego pełnego zaufania warsztatu jeździłem. Widziałem tam, jak pan w krótkich spodniach kręci się między usmarowanymi, bo taka była moda wówczas w warsztatach samochodowych, mechanikami.
No tak, ojciec był człowiekiem bardzo pracowitym. W to się naprawiał motocykle i samochody. A przychodził po południu, obiadek i do garażu schodził i tam znowu swoje grzebał i wygrzebał sobie pierwszy motor, później pierwszy samochód, drugi samochód. Sprzedał i jakieś pieniądze zarobił, a w którymś momencie to akurat były chyba ojca, chyba imieniny. Mama przyniosła mu na imieniny talon na syrenkę, bo wówczas nie wiem czy wiecie, niektórzy pamiętają, inni nie wiedzą, żeby kupić samochód trzeba było mieć talon, trzeba było czekać bardzo długo, ale dla osłody od czasu do czasu można było wylosować taki samochód. I ojciec wylosował ten talon. No i wtedy się zastanawialiśmy. Naprawdę to było rodzinne spotkanie. My byliśmy jeszcze dziećmi. Ale ojciec zadał pytanie, czy budujemy warsztat z domem, czy też mogę sobie kupić nowy samochód. No i wyszło na to, że wybuduję ten warsztat. No i się tak to zaczęło. Na obrzeżach trochę Jeleniej Góry, bo to miejsce, gdzie teraz mieszkamy, na Zabobrzu, no to był już koniec miasta. To było za szlabanem. Tam był szlaban jeszcze wtedy. Tak się to zaczęło. Ja też mam swoją tam kropelkę krwi, bo na większość budowy nosiłem z drugiej strony ze studni w wiadrach wodę na budowę. Także zakosztowałem wtedy pracy fizycznej, a miałem chyba wtedy 16 czy 17 lat, więc w momencie, kiedy moi koledzy gdzieś tam chodzili, się zabawiali, to ja musiałem po szkole jednak na te 2 godziny przyjść i tę wodę nosić. No ale tak to się zaczęło i no, ojciec pracowity, warsztat jakąś renomę później zdobył. Także ja z tego też później skorzystałem z nazwiska. No i jak to wiecie państwo, syn lekarzy staje się lekarzem, no to ja syn mechanika zostałem mechanikiem. Więc szkoła technikum mechaniczne, później studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny, specjalność samochody, konstrukcje, silniki. No i tak zostałem domowym ekspertem, czy rodzinnym ekspertem od nowych technologii, inżynierem samochodowym, magistrem.
I dzisiaj pan Ryszard Dzięciołowski, a jest to firma, proszę państwa, znana. No właściwie dowozi pięknym kompleksem budynków z salonami, zlokalizowanymi w dwóch miejscach, czyli tutaj przy trasie do Szklarskiej Poręby, gdzie znajduje się warsztat mechaniczny i właściwie taki salon, który tutaj przy starym miejscu, przy ulicy Jana Pawła II i Paderewskiego, tam możecie państwo zobaczyć najnowsze modele Renault. Ale zanim do tego Renault dojdziemy, proszę powiedzieć, kto wpadł na pomysł, aby zainteresować się rodzącym wówczas dealerskim rynkiem sprzedaży samochodów, bo przecież to były początki lat 90. chyba. Jeszcze nam w głowie nie było, że będziemy mogli sobie wybierać samochody tak jak w Ameryce czy w Niemczech, a jednak stało się.
No to jest też pokłosie tego, że mieszkamy tutaj blisko granicy. Jednak te kontakty z zagranicą, my się tak nie boimy tych kontaktów, jak, że tak powiem, nasi rodacy z drugiej strony, przy drugiej granicy, z drugiej strony kraju. Jakby w tym wyrastaliśmy i widzieliśmy te samochody, tu przyjeżdżali, więc ja myślę, że to był jeden z powodów, że my byliśmy bardziej otwarci na te nowe rzeczy. Jeździliśmy już tam, odwiedzaliśmy do pracy pierwsi. Polacy jeździli właśnie z zachodu. I te kontakty z zachodem spowodowały, że no, chcieliśmy naśladować to, co tam się dzieje. I to był przypadek. Ja się starałem o Volkswagena, ale oni nie byli jeszcze gotowi, żeby tutaj w Polsce sieć budować. No i chyba po pół roku przyjechał jakiś młody człowiek z Warszawy i mówi, że szukają miejsca na dealerstwo Renault. No a wiecie państwo, młody człowiek, odważny. Oczywiście, proszę bardzo. No i pierwsze Renówki stanęły u nas w ogródku między jabłonką a gruszą. Pięć samochodów przywieźli. Historii nie będę opowiadał, bo nie jeden by osiwiał w takich sytuacji. Działy się różne dziwne rzeczy, bo się wtedy zderzyłem z rynkiem i z kapitalizmem w Polsce. Nie było żadnych struktur, ani finansowych, ani celnych, nic. Wszystko się tworzyło i ja, że tak powiem, w tym brałem udział, czyli tworzenie czegoś z niczego, co kosztowało i czas, i kawał życia, ale jest satysfakcja. Pierwsza firma w Jeleniej Górze, która się porwała na dealerstwo. No, historia jest dość, może nie skomplikowana, ale ciekawa. Różne koleje się działy na tym rynku. Raz się rozwijaliśmy, raz się zwijaliśmy. Wszystko było trudne. W końcu dostałem propozycję z dyrekcji Renault, żeby otworzyć firmę we Wrocławiu, bo byliśmy dość organizacyjnie sprawni tu w Jeleniej Górze. No i stanąłem przed dylematem. Wyjeżdżać do Wrocławia i tam budować sieć, czy zostać na miejscu. No i pomyślałem sobie, że dość tych eksperymentów, tu jest moje życie, tu są karkonosze, tu jest rodzina i zostaliśmy tutaj. No siłą rzeczy to miejsce z punktu widzenia handlowego jest trudne do utrzymania takiego biznesu w dzisiejszych czasach. Wówczas, kiedy rynek był wygłodzony, można powiedzieć, że go nie było, no można było się rozwijać, ale dzisiaj jest tak duża konkurencja, że no trudno jest się rozwinąć, ale ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo mamy tę firmę już, nie wiem, ze 20 parę lat chyba. Z Renault jesteśmy na dobre i na złe i mam satysfakcję. I super.
Cieszę się, że pan się cieszy, ale pewno trochę tego szczęścia zawdzięcza pan również swojej partnerce życiowej, czyli małżonce.
No, Joasia, szczęście moje, wspaniała dziewczyna i do tego przyjaciel i wsparcie. W trudnych chwilach naprawdę, kiedy ja już nie wiedziałem, co mam zrobić, a były takie, wiecie państwo, w działalności gospodarczej, to jak to Amerykanie mówią, jak trzy razy nie upadniesz, to znaczy, że nie umiesz prowadzić biznesu. No to ja miałem trzy takie momenty, że już prawie nas nie było i Jasia zawsze wspierała mnie bardzo. Bez niej bym nie wytrzymał. Także nie dość, że wspaniała dziewczyna, mamy syna, mamy wnuczkę teraz już, roczek skończyła niedawno. Także rodzina super, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Panie Stanisławie, pan zna moją żonę, fajna dziewczyna.
Tak, to prawda, potwierdzam, proszę państwa. No ale niech pan powie, panie Ryszardzie, czy rzeczywiście zadbał pan o tę ciągłość merytoryczną czy zawodową młodego Dzięciołowskiego, tego najmłodszego, bo z tego co wiem, to zdaje się, że wyrwał się spod branży samochodowej.
No i tak i nie. Po pierwsze to, jeśli chcemy, żeby dziecko było szczęśliwe, to trzeba dać mu możliwość spełnienia swoich marzeń, sprawdzenia się. I też tak naszego Krzysztofa przygotowywaliśmy do życia. No, w związku z tym, że mama dbała, ja dbałem, no to miał dużo możliwości kształcenia, języki, sport, przede wszystkim wychowanie przez sport. więc szkoła narciarska, szkoła tenisowa. On już w wieku 17 lat zarabiał pierwsze pieniądze jako instruktor narciarski, tenisowy. Także go uczyłem też odpowiedzialności takiej za siebie, żeby wiedział, co znaczą pieniądze. Zaprowadziłem go kiedyś do firmy i powiedziałem, zobacz, ile trzeba tutaj się napracować, namęczyć, żebyś ty mógł tam gdzieś wziąć te lekcje angielskiego dodatkowe, prawda? No, on tego nie rozumiał, to go wziąłem do warsztatu i razem żeśmy wymieniali hamulce, klocki hamulcowe, żeby zobaczył, że praca jest ciężka. Żeby zarobić pieniądze, to trzeba się trochę umęczyć. No i być odpowiedzialnym. Krótko mówiąc, chłopaka wykształciliśmy tak, że w zasadzie wszystkie uczelnie w Polsce stały otworem i na UJ go chcieli przyjąć i gdzieś tam jeszcze na prawo, a on wybrał szkołę w Nowym Sączu, bo powiedział, że tam jest nowoczesna szkoła, on się chce uczyć w nowoczesnej szkole, bo to były te czasy przełomów. Skończył tę szkołę, pojechał do Rotterdamu na specjalizację, zrobił dwie specjalizacje. W ciągu 2 lat zrobił program 4 lat, także można powiedzieć, że chłopak jest bystry i odpowiedzialny. Ale po tej szkole oczywiście ja mu proponowałem pracę u nas w firmie. On powiedział, tato, ja się chcę sprawdzić. Poszedł do Warszawy, w tej chwili jest w EY-u, to jest taka firma doradcza, między innymi, która organizowała też pewne prace przy gazociągu z Norwegii, także tam przy tym też był, jest specjalistą, analitykiem od spraw, no powiedzmy, gazu ziemnego. W tej chwili jest na rocznym urlopie tacierzyńskim. To jest nowoczesny chłopak. Poszedł na urlop tacierzyński. No, mieszka jeszcze w tej chwili tu w Jeleniej Górze. W związku z tym, że miał trochę czasu, bo tu oboje są z jego małżonką, a małżonka jest skrzypaczką i grała w naszej filharmonii też parę razy, bo na zastępstwach udało się tam jej znaleźć trochę miejsca. I przyjeżdża trochę do firmy i to, co mnie zaskoczyło, przebiera się w ubrania takie, powiedzmy, robocze, czy jakieś schodzone takie raczej. No i chodzi od stanowiska do stanowiska, tu przytrzyma, tam popatrzy, pogada. Mówi, że chce zobaczyć, jak ta firma wygląda od środka, bo nie wyklucza, że wróci. Więc mówię, dobra, Krzysztof, to ja w takim razie firmę trzymam dla ciebie, będę ją rozwijał jeszcze na miarę moich możliwości i sił. No i zobaczymy. Za rok, za 2 zobaczymy. Włączył się w różne sprawy finansowe, załatwianie tam umowy gazowe. To, co jest jego domeną, to jest dla mnie już wielka pomoc, że analityk potrafi na rynku znaleźć dobre rozwiązania i mnie tu wesprzeć. Także perspektywa jest taka, że być może wrócą oboje, bo obojgu się tutaj bardzo podoba. Wiecie, jak ktoś z Karkonoszy wyjedzie, to nie może tego zapomnieć.
To jest, proszę Państwa, motto naszej rozmowy, ale jeszcze przecież nie kończymy. Bo był czas, kiedy pan Ryszard Dzięciłowski zabrał się za politykę samorządową. W których to latach był pan radnym Rady Miasta?
Ja takiej pamięci nie mam do dat, ale tam ze 3 kadencje temu chyba. W którymś momencie wydawało mi się, że mam dobre pomysły i mogę coś tutaj dla miasta, dla nas wszystkich zrobić. Jeszcze w miarę byłem młodym człowiekiem, więc wiecie Państwo, to jest tak. I doświadczenie, i młodość, i trochę energii. No i przede wszystkim to ja już poznałem te zasady rynkowe. Jak to niektórzy mówią biznes, ja nie mówię biznes, ja mówię o przedsiębiorczości. Ktoś, kto jest przedsiębiorczy, zaryzykuje swoje pieniądze, czas, to nabiera pewnych umiejętności. Mi się wydawało, że takich umiejętności w mieście nie ma, że się podchodzi do zarządzania miastem w sposób administracyjny i tylko administracyjny. No jak widzicie Państwo, dzisiaj miasta są też takimi przedsiębiorstwami, w których trzeba też myśleć o pieniądzach, o zarabianiu pieniędzy, no dla dobra wspólnego, żeby opłacić tych dodatkowe lekcje dzieci, nauczycieli, służbę zdrowia i tak dalej. No to, co jest ważne dla każdej społeczności. No i tak sobie to pomyślałem, że w takim razie też tam trochę popracuję. No i czy mi się coś udało tam zrobić, przeprowadzić? Może trochę tam, wiecie Państwo, wstrząsnąłem trochę tą starą strukturą, na ile mi się udało. To mnie też kosztowało trochę zdrowia, i bo to się nie wszystkim podobało. No ale byłem samorządowcem. Pewną wiedzę mam, jak to się robi. Bardzo teraz dopinguję i przyglądam się, co robi kolega Łóżniak, bo się znamy z tej Rady Miejskiej wówczas. On też był kiedyś przedsiębiorcą. Także ja go bardzo dobrze rozumiem i widzę, że to, co on zrobił wcześniej, zaczyna przynosić efekty. Także dopinguję go, popieram, cieszę się, że on jest prezydentem, bo zobaczcie Państwo, miasto jest coraz mocniejsze, tak bym powiedział, spośród tych właśnie małych miast, około 80-100 tysięcy. To jest pewna granica, którą ja sobie nie mogłem poradzić właśnie w tej mojej działalności biznesowej z Renault. To jest za małe miasto, żeby prowadzić tutaj biznes tego typu dealerskiego. Trzeba naprawdę się tutaj na wszystkie strony wyginać. Ale Jurka Łużniaka pozdrawiam. Miasto jest w dobrych rękach, bym tak powiedział.
A jednak jak pan pozwoli, to zapytam pana o pańskie spostrzeżenia porównujące to miasto sprzed nawet 30, 40, a może 20 lat, co powoduje, że wielu Jeleniogórzan uważa, że Jeleniogóra stała się miastem daleko od szosy, że trudno jest nam tutaj o koncyliację, trudno jest nam tutaj o zgodę w interesie wszystkich mieszkańców, że bardziej rządzi tym miastem polityka niż zdrowy rozsądek i autentyczne potrzeby mieszkańców.
Myślę, że ta diagnoza jest albo niepełna, albo nietrafiona. Jednak skala tego miasta to jest pewien problem. Jak historię jeszcze niemieckich rządów tutaj sobie przypomnimy, to było takie miasto, do którego przyjeżdżali wypoczywać notable z Berlina i z Drezna. Niemieccy, prawda? I miasto to samo w sobie było takim centrum administracyjnym, po to był tutaj teatr, po to muzeum było karkonoskie. Było tutaj trochę takich elit, ale to było raczej związane z tymi przybyszami. Byłem swego czasu w Krzyżowej na spotkaniu takim wiele, wiele lat temu, kiedy się właśnie samorządność budowała. I wtedy władze Dolnego Śląska uznały, że będą rozwijać aglomerację wrocławską, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby był jeden bardzo silny ośrodek na Dolnym Śląsku, który będzie ciągnął wszystko. Legnickie będzie się rozwijało, bo tam jest miedź. Wałbrzyskie trzeba ratować. No a jeleniogórski region, w związku z tym, że jest w miarę zasobny i nie jest tu źle, no to będą tu rozwijać turystykę. No co już z góry było rozwiązaniem dla naszej Jeleniej Góry, dla naszego regionu, nie najlepszym bym powiedział, bo jednak rozwój powinien być zrównoważony. Jak jest gorzej z turystyką, no to powinien być przemysł, to powinny być jakieś ośrodki akademickie, więc to się starano tutaj utrzymać w Jeleniej Górze, mimo tego, że nie szły inwestycje do Jeleniej Góry. Nie było strefy ekonomicznej, prawda, która by rozwijała i budowała też takie zaplecze intelektualne, bo tam, gdzie jest przemysł, tam trzeba inżynierów, kadry zarządcze i tak dalej. A do tego, jeśli grupa tych ludzi już będzie znakomita, no to wtedy się rozwija życie kulturalne. No i to jedno drugie napędza. Więc z drugiej strony chcę powiedzieć, że wiele miast takiej wielkości w Polsce no, przeżywa degradację. Mimo, że zdobywają pieniądze unijne na wodociągi, na odbudowę szkoły i nie wiem, magistratu, to one nie mają jakiejś większej szansy, bo nie mają zaplecza też ludzkiego, nie mają zaplecza intelektualnego, ludzi wykształconych, którzy by to pociągnęli. Natomiast wydaje mi się, że Jeleniogórze udało się przetrwać. Jeśli w tej chwili na ulicy Spółdzielczej powstało ileś firm i w drugą stronę też widzę, że też tych firm ileś powstaje, to powoduje, że też Jelenia Góra zaczyna przyciągać pracowników. No to jest nieszczęście znowu dla tych mniejszych miejscowości wokół Jeleniej Góry, które się znowu będą wyludniać. Taka jest jakaś logika tego wszystkiego, tego świata. No i mówię, można coś robić, ale tak naprawdę jesteśmy obserwatorami i uczestnikami pewnych procesów. I mówię, jak się nie zabierzemy do tego pociągu, to on już pojedzie i zostaniemy gdzieś tam w polu.
No właśnie, dostępność komunikacyjna to kwestia, która chyba jest szczególnym powodem naszych kłopotów tutaj związanych z byciem może i daleko od szosy, ale dobrze pan i pięknie, a może i z perspektywy swoich doświadczeń i czasu mówi o naszym kochanym mieście. Proszę powiedzieć, czy znajduje pan jako człowiek doświadczony, przedsiębiorca, samorządowiec przecież także, motyw na zatrzymanie młodzieży w tym ciągle starzejącym się mieście?
Nie mam dobrego pomysłu. Ale chcę powiedzieć, że pewna specyfika tego miejsca powoduje, że wielu rówieśników, kolegów, koleżanek mojego syna zaczyna tu wracać. Więc oni trochę po tym świecie gdzieś się poobijali, pooglądali. Ja też wszędzie tego mojego chłopaka zabierałem, gdziekolwiek jechaliśmy, w różne miejsca na świecie. I on widział świata trochę. Mieszka teraz w Warszawie i mówi, że no świetnie, ale to jest inne życie. Tam gdzieś ta gonitwa, to jest też pewna specyfika myślenia i również tego pokolenia młodego. Praca w tych konsorcjach, w tych firmach, gdzie taki indywidualizm jest trochę trudniejszy do realizacji. Ja jemu też pokazuję tutaj, jak wraca ten nasz inny bieg życia. My troszeczkę wolniej tutaj żyjemy i mamy więcej czasu dla siebie, mamy wszędzie blisko. To są takie atuty nie do przecenienia i zawsze można z tego miejsca pojechać do Warszawy, można pojechać do Pragi, można pojechać do Frankfurtu czy gdzieś do Miami, a życie tutaj jest dużo przyjemniejsze. Już to widzę, że oni się zaczynają skrzykiwać. A gdzie jesteś? No jestem w Jeleniej Górze. A co tam w Jeleniej Górze? To przyjedź. Nawet jak gdzieś mieszkają poza, nawet z zagranicy, to przyjeżdżają tutaj jak do gniazda i myślę, że jest taka szansa, żeby ta młodzież, która stąd wyjechała, żeby w dużej części wróciła albo była tutaj w kontakcie dobrym, a to powoduje, że z kolei inni chcą ich naśladować. No i jeśli powstaną tutaj firmy, ja syna namawiam, żeby wrócił i tę naszą firmę przejął. Ja będę wtedy z nim pracował, więc wiecie Państwo, nowoczesność i doświadczenie. To nie ma nic lepszego i stabilizacja i powietrze i, no, i te góry i to. No to są takie atuty, o których wszyscy marzą. Nawet rodzina mojej synowej myśli o przeniesieniu się tutaj do Jeleniej Góry z Warszawy, bo mówią, że tu jest tak pięknie, oni tu już parę razy byli. Także nie przesądzam, nie wiem jak będzie. Natomiast to są pewne naturalne trendy takie. Może pójdzie to w drugą stronę, czyli z dużych miast, dużych aglomeracji część się przeniesie tutaj. Ja widzę inne zagrożenie. Zaczyna nam się robić Zakopane. Zaczyna się robić po 10-20 tysięcy turystów wchodzących na Śnieżkę. Kiedyś z Paderewskiego, z mojej firmy do Blacharni na Spółdzielczej jechałem o tak myk, prawda? A teraz jadę i jadę, nie mogę tam dojechać. Ten ciąg samochodów tutaj w Jeleniej Górze, no obwodnica, która jest wielkim przedsięwzięciem, oczywiście nie na siły miasta, musiałoby to być znowu skąd? No z Unii Europejskiej. Nikt nie wykrzesa tych pieniędzy, jak ktoś pluje na tę Unię, to jest draniem, bo dzięki tej Unii, dzięki ich pieniądzom, to my możemy się rozwijać i żyć spokojnie. Być może te obwodnice, może coś jeszcze, ale też widzę pewien trend w środkach transportu, w motoryzacji, jeśli mogę na ten temat. Zaczyna się tworzyć nowa filozofia poruszania, również samochodami, kupowania samochodów, używania starych i w tej chwili w Renault jest nowa polityka, nowa filozofia korzystania z samochodu przez wiele, wiele lat. Nie tylko 3-4 i następny, tylko ten samochód ma być odbudowany, jeździć następne lata, czyli taką rekonstrukcję ma być, później drugi raz rekonstruowany i sprzedany 3 razy. Więc samochody będą prawdopodobnie jeździły od 10 do 15, może do 20 lat, ale w bardzo, bardzo dobrym stanie, czyli będzie gwarantowana im poziom i bezpieczeństwo techniczne. Czyli będziemy jednak odchodzić od tego wymieniania cały czas tych sprzętów na nowsze, a z tą resztą co? Do Morza Bałtyckiego wrzucać, zakopywać? Więc jest pewna oszczędność. Ja widzę też wśród młodych ludzi trend taki, że przestajemy kupować ciuchy czy buty, bo są na jakiś nowszy model. Nie. Oszczędzają, chodzą w tym, co lubią. Coś się zaczyna nowego dziać, nie tylko na świecie, ale i też w Polsce. I będziemy to obserwować, nasze starsze pokolenie, bo myśmy przecież wszystko remontowali, cerowali, prawda, naprawiali, samochód się odbudowywało, więc jakby jest powrót, zobaczcie Państwo, to wszystko faluje, wraca, coś tam nowego, znowu wracają, tylko w innej formie, formule. Super.
Proszę pana, się nawet powiem szczerze, rozmarzyłem, bo w tej wcale nie hiobowej perspektywie pan Ryszard mówił znowu może o powracających warsztatach szewskich, krawieckich, gdzie będzie można sobie naprawić, zacerować, podbić buty, tak jak to drzewie kiedyś było, a także naprawić samochód. Proszę państwa, miałem przyjemność przez pół godziny rozmawiać naprawdę ze szczęśliwym człowiekiem, co potwierdza pan Ryszard całą swoją wypowiedzią. Pan ma również, panie Ryszardzie, pewną pasję, bowiem jest pan aktywnym działaczem ruchu rotariańskiego, który, przypominam państwu, nie ma nic wspólnego z masonerią, a jest raczej grupą ludzi, którzy chcą pomagać ponad własne potrzeby. Proszę powiedzieć coś o swoim klubie.
Z czego to się wzięło? No, jak zwykle do tego, który ma trochę więcej pieniędzy, ciągle przychodzili ludzie z potrzebą. Pomóż, ale okazało się, że jak tego już jest tak dużo, to lepiej byłoby to jakoś, lepiej to wymyślić, taką pomoc. No i właśnie Rotary to jest taka organizacja międzynarodowa, która w zasadzie pomaga wszystkim wszędzie i buduje więzi. Więzi nie tylko społeczne w obrębie swojej grupy społecznej, ale też międzynarodowe, żeby ludzie się lepiej poznawali, żeby nie patrzyli na siebie wilkiem. Jeśli ktoś ma empatię, ktoś ma współczucie, to jest jakby dobre miejsce, gdzie może spotkać takich samych ludzi. I jeśli jest ich tam wielu, kilkoro, z różnych dziedzin, bo to reguła jest taka, że każdy z nich powinien mieć inną specjalność jakby i być fachowcem swojej branży, to jeśli jest potrzeba, żeby coś wykonać, to ja mam samochód, ten ma wiedzę gdzieś tam o elektryczności. Krótko mówiąc, spotykamy się i mówimy, dobra, jak możemy pomóc temu człowiekowi? Wiele takich różnych inicjatyw przeprowadziliśmy społecznych, ale generalnie to zobowiązaliśmy się do tego jako Rotarianie, że będziemy swoją wiedzą, umiejętnościami i chęciami i dobrym sercem wspomagać lokalne społeczności tam, gdzie zabrakło urzędowej pomocy czy urzędowych przepisów, nie wiem, no działania urzędowego czy państwowego, tam, gdzie są te nisze. No i po co to jest? No po to, żeby mieć satysfakcję życiową, prawda? Żeby mieć satysfakcję, że się wykorzystało też do przyzwoitych celów swoje możliwości.
I to, proszę Państwa, przez najbliższe pół godziny miałem wielką radość rozmowy naprawdę szczęśliwym człowiekiem, panem Ryszardem Dzięciołowskim, właścicielem firmy dealerskiej Renault w Jeleniej Górze, najstarszej właściwie tutaj, szczęśliwym mężem, ojcem, dziadkiem, który ma nadzieję, że jego dzieci, podobnie jak i wnuki, wrócą tutaj do Jeleniej Góry, podobnie jak my mamy taką nadzieję, że na starość nie zostaniemy sami, tylko ktoś będzie realizował nasze dzieło. Na koniec, panie Ryszardzie, każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jeden utwór muzyczny, sceniczny, czy jakikolwiek by pan sobie życzył, który moglibyśmy panu zadedykować.
No to bardzo proszę, mój ulubiony Breakout Nalepa, Kiedy byłem małym chłopcem.
No właśnie, Kiedy byłem małym chłopcem. To dla pana Ryszarda Dzięciołowskiego, który był gościem kolejnej edycji naszego programu Jeleniogórzanie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Thank you.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?